Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielce czcigodny księże kanoniku, proboszczu tej parafii, dostojny księże infuacie, drodzy bracia w kapłaństwie, kochane siostry i kochani bracia w Chrystusie. Ogromnie się cieszę, że wraz z wami mogę w tym dniu przeznaczonym szczególnie Matce Najświętszej zanosić moje błagania i moje modlitwy w intencjach, które przynieśliście ze sobą, a także w intencji Kościoła Świętego, w intencji chrześcijaństwa w świecie, w intencji odchodzącego papieża Benedykta XVI, a także w intencji o łaski Ducha Świętego dla kardynałów, którzy dokonają nowego wyboru. Zgromadziła was tutaj wszystkich obecnych wiara. Przybyliście z różnych parafii, z różnych stron, ze swoimi prośbami, ze swoimi cierpieniami, ze swoimi bólami, prosząc przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Boga Miłosiernego, o łaskę uzdrowienia, a także o łaskę uwolnienia od zła. To zło, musimy to stwierdzić, w naszych czasach ogromnie się rozpanoszyło, jak nigdy w historii chrześcijaństwa. To zło ogarnęło całe narody niegdyś chrześcijańskie, które odeszły czy odchodzą od Boga, które przestały się modlić, które przestały wierzyć w Boga osobowego w Trójcy Świętej, które żyją tak, jakby Bóg nie istniał, jakby nam, ludziom, nie zostawił swoich przykazań, które wskazują jednoznacznie, jak żyć, jak postępować, żeby to życie przeżyć po Bożemu, szczęśliwie, uszczęśliwiając swoich bliskich i nie dopuszczając do nieszczęścia innych. Jeden z wielkich egzorcystów włoskich, obecnie już staruszek, powiedział kilka tygodni temu, gdy go zapytano, jak ocenia współczesny świat, powiedział z przerażeniem: stwierdzam, że świat współczesny, ten niegdyś chrześcijański, żyjący według zasad chrześcijańskich, staje się ofiarą diabła. Drwi z Boga, odchodzi od Boga. Mnóstwo ludzi, miliony ludzi odchodzą od Boga. Nawet gdy zbliża się śmierć, o Bogu nie pamiętają. Bóg już w nich, w ich sercach nie zostawił żadnego śladu. I co straszne, ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że idą na wieczne potępienie. To zło niestety rozszerza się coraz bardziej, ogarnia także coraz bardziej naszą ojczyznę. Naród polski, w 90 kilku procentach katolicki, zaczyna się też chwiać w swojej wierze. ulega niewielkiemu procentowi bezbożników. Ludzi, którzy mają dostęp do mediów, którzy ustawicznie bluźnią, obrzucają wyzwiskami czy szyderstwami to, co święte jest dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina. I nabiera to coraz większego rozpędu. W jakimś sensie miał rację. Angielski pisarz zmarły kilkadziesiąt lat temu o nazwisku Lewis, który sformułował takie zdanie. Powiedział tak. Diabeł kiedyś miał dużo więcej pracy niż obecnie, bo musiał każdego człowieka kusić z osobna. Dziś ma dużo łatwiej. Dziś wystarczy, że skusi, że przeciągnie na swoją stronę redaktora jakiegoś ważnego czasopisma czy gazety, modnego aktora, modnego polityka. Wystarczy, że skusi jakiegoś modnego sportowca, jakiegoś piosenkarza, którzy otwarcie głosić będą, że nie ma Boga, którzy otwarcie głosić będą, że nie obowiązują ich przykazania Boże, którzy otwarcie chwalić się będą, ile mieli kochanek czy kochanków, ile rodzin rozbili, którzy domagać się będą nowych praw sprzecznych z prawem naturalnym i z odwiecznymi zwyczajami i tradycjami chrześcijańskimi. To wystarczy, bo ci ludzie są głosem, są milionowymi językami diabła i wpływają na mentalność, na świadomość niezliczonych grzesz ludzi mało doświadczonych, zwłaszcza młodych. I wmawiają w nich, że religia nie może stawiać żadnych nakazów ani zakazów, że człowiekowi wszystko wolno, że nie ma jednej prawdy, że każdy ma swoją prawdę. Nie ma odwiecznej prawdy, którą jest Bóg. Nie ma odwiecznego dobra, bo każdy człowiek ma swoje dobro i nie musi się liczyć z dobrem innych. Ogłaszają to ustawicznie w bardzo wielu stacjach telewizyjnych, stacjach radiowych, w niezliczonej ilości gazet, różnych czasopism, najczęściej utrzymywanych przez niepolskie siły, niepolskie koncerny, niechrześcijańskie, mające tylko na celu zysk, fantazje, sensacje i nic więcej. I w zamian za dekalog, za przykazania ofiarują młodemu człowiekowi jako namiastkę seks zupełnie nieopanowany z każdym i z każdą, pieniądze, zakupy i ustawiczną rozrywkę. I nic dziwnego, że wielu socjologów na Zachodzie mówi o tym, że społeczeństwa zachodnie, a sięga to także do nas, stały się tak zwanymi społeczeństwami zabawy, rozrywki. Niemcy to nazywają Spaßgesellschaft, Amerykanie Fun Society. Społeczeństwo rozrywki. Śmiać się, radować, cieszyć, bez względu na cokolwiek. Tylko to jest ważne. Świat jest tylko dla młodych, pięknych, bogatych i pozbawionych sumienia i wszelkich skrupułów. To jest recepta na szczęście dla młodego człowieka współczesnego. Niestety te siły, potężne siły, bezbożne, występujące w różnej postaci, pod przykrywką różnych partii, różnych organizacji, one niestrudzenie podejmują ataki na Kościół katolicki, który jest największym wrogiem dla nich. Bo trzyma się uparcie krzyża, bo nie zmienia zasad, bo nie zmienia przykazań, bo człowiek nie ma prawa zmieniać Bożych przykazań. Crux stat dum volvitur orbis. Takie łacińskie słowa z liturgii dawnej, jeszcze przedsoborowej, które znaczą, chociaż świat się zmienia, krzyż stoi w miejscu, nie rusza się. I taką naukę głosił Jan Paweł II i taką naukę głosił Benedykt XVI. I opluwano ich. I nazywano ich niepostępowymi, wstecznikami, ciemnogrodem. W ostatnich dniach na wieść o tym, że Ojciec Święty ustąpił z powodu niezwykłej słabości swojego organizmu, w telewizji znalazła się cała masa komentatorów, mądrali takich, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem ani z religią. Którzy nie mają nic wspólnego z transcendencją. Oni nie wierzą w Boga. Bo się Boga pozbyli. I oni tłumaczą, że Benedykt był złym papieżem, że nie wprowadził wolności do Kościoła. Nie zrzucił celibatu. Nie wprowadził rozwodów. Nie dopuszcza do aborcji, czyli mordowania nienarodzonych istnień. Nie chciał się zgodzić na tak zwane małżeństwa seksualne i tak dalej, i tak dalej. Niepostępowy. Dobrze, że odchodzi. Może przyjdzie bardziej postępowy. Takie wszystkie bzdury ciągle są nam wpajane przez tych mądrali, którzy kształtują opinię społeczną. Są potężne siły, które we współczesnym świecie opanowują najważniejsze instytucje życia społecznego, najważniejsze dziedziny życia społecznego. Jeden z laureatów Nagrody Nobla, Amerykanin Peter Berger, kilka lat temu napisał w jednym ze swoich artykułów, że te mroczne antychrześcijańskie siły dążą konsekwentnie do tego, by opanować przede wszystkim media, czyli telewizję, radio, gazety, czasopisma, żeby opanować uniwersytety, bo uniwersytety kształtują inteligencję, która będzie prowadzić ku przyszłości narody i opanowują parlamenty. Robią wszystko, żeby do parlamentu dostali się bezbożnicy, żeby do parlamentów w różnych krajach dostali się wrogowie Kościoła. Ponieważ będą ustanawiać takie prawa, jakie się tym, którzy mówią o postępie, podobają. Prawa sprzeczne z dekalogiem. Istotnie jest tu wielkie zagrożenie, bo prawo, ustanawiane prawo przez człowieka kształtuje kulturę, w jakiej społeczeństwo żyje. A kultura wpływa na postępowanie ludzi, na to, co będą robić, jak będą mówić, jak będą się zachowywać. I te potężne siły inteligentne, bo diabeł jest inteligentny, podejmują te działania. I bardzo wyraźnie to widzimy. ktoś z nas, z was tutaj słuchających tego, co mówię, może popaść w przygnębienie. Może pomyśleć, cóż tu zrobić w takiej sytuacji zagrożenia dla religii, dla Kościoła, dla naszego chrześcijaństwa, które od tysiąca lat związane jest z polskim narodem. Chrześcijaństwa, które ten naród wychowało, utrzymało przy istnieniu. Nie kto inny, tylko Kościół katolicki był z polskim narodem w chwilach dobrych i złych. Kiedy nie było niepodległości, kiedy Polska była podzielona przez zaborców, kiedy nie wolno było mówić po polsku publicznie, jedynie Kościół podtrzymywał ducha polskości. Na książeczkach do nabożeństwa uczyli się nasi przodkowie, mój dziadek, jeden i drugi. Uczyli się na książeczce do nabożeństwa sztuki czytania i pisania. To była jedyna literatura w języku polskim dostępna. Wtedy, czy pod zaborem pruskim, czy rosyjskim. To Matka Najświętsza była z polskim narodem. Nie jest dziełem przypadku, że pierwszy kościół, jaki Polacy wybudowali, chrześcijański, w Gnieźnie, to był kościół pod wezwaniem Matki Najświętszej. Nie jest dziełem przypadku, że pierwszy hymn narodowy, nasz polski, to była Bogu Rodzica Dziewica. Ten słynny hymn, z którym na ustach nasi przodkowie szli do śmiertelnego boju pod Grunwaldem, pod Cecorą i w setkach innych bitew, gdzie chodziło o istnienie albo upadek Rzeczypospolitej. I zwyciężali. Tak było do ostatnich lat. Jeszcze w 20 roku przeciw Moskalom, przeciw bolszewikom Polacy szli z ryngrafami Matki Najświętszej, z chorągwiami i zwyciężyli. Dlatego naród polski tak bardzo czci Matkę Najświętszą, tak bardzo ją kocha, bo widzi w niej matkę, prawdziwą matkę. Wielu z nas musiało już pożegnać swoje matki rodzone, ale nikt z nas nie może się czuć sierotą. Mamy Matkę, która nas kocha, która nas słucha, która słucha naszych próśb. Bądźcie o tym przekonani, że tak jest. I po to tutaj przybyliście do tej świątyni, żeby przedstawić przez wstawiennictwo Matki Najświętszej swoje prośby. Ona jest. Ona nas kocha i ona nam wspomoże. I to jest nasz ratunek w tym pełnym zamętu świecie. I ten ratunek widzimy w wierze, o której tak często i tak bardzo jasno i przejmująco mówił Benedykt XVI. Z jego ustanowienia obchodzimy rok wiary. Wiara jest potężną siłą. Naprawdę wiara góry przenosi. Wiara ludzi sprawia, że zostają uzdrowieni, że demony odchodzą. Wiara nas nie upokarza. Kiedyś, jak rządzili komuniści, wmawiali w ludzi, że wiara to jest dla staruszków, dla analfabetów, którzy nie znają postępu, którzy są ciemni i zacofani. Bzdura, to nie jest prawda. Wiara chrześcijańska zawsze broniła rozumu. Od 2000 lat Kościół katolicki broni rozumu. Jest zawsze przeciw wróżbom, przeciw astrologii, przeciw czarom, przeciw innym głupotom, które zalewają obecny świat. Mnóstwo jest takich, co mówią, że w Boga nie wierzą, ale w horoskopy wierzą. Ale do cyganki czy do wróżki pędzą. To jest działanie szatańskie. Wiara nie jest sprzeczna z rozumem. Najwybitniejsi uczeni świata dawni i obecni byli głęboko ludźmi wierzącymi. Bo człowiek rozumny nie jest w stanie wytłumaczyć sobie tego świata, gdyby nie uznawał, że istnieje jakaś nadrzędna, potężna moc, która to wszystko powołała do istnienia, która tym wszystkim kieruje. Gdyby ktoś znalazł na Marsie, wysłali tam łazika, komputer i przywiózł go na Ziemię. I komputer sprawnie działający. I chciał w nas wmówić, że ten komputer powstał sam. Od tak, z niczego, wskutek ruchów ślepej, głuchej, martwej materii. To byśmy go wyśmiali. A czy życie jest mniej skomplikowane niż komputer? Najmniejsza żywa komórka. A czy organizm ludzki, taki wspaniały, a czy mózg ludzki, który jest zupełnie nie do zrozumienia jeszcze dla współczesnej nauki, czy to mogło powstać samo od tak, wskutek ruchów ślepej, głuchej materii? Człowiek rozumny musi przyjąć istnienie nadrzędnej inteligencji, która powołała ten świat do istnienia i która nim kieruje. Człowiek ma wolną wolę, bo Pan Bóg nie chciał od nas przymusowego hołdu. Chciał mieć nas za przyjaciół. Dał nam wolność. I myśmy niestety, nasi praojcowie, sprzeniewierzyli się tej wolności. Popełnili grzech pierworodny. I od tamtego czasu my, istoty ludzkie, chociaż tak wspaniałe, chociaż odkupione krwią Syna Bożego, my równi aniołom jesteśmy jednocześnie słabi, grzeszymy, popełniamy różne zbrodnie, krzywdzimy innych, mścimy się. Niestety, ale zło to nie jest skutek działania Bożego. Zło to jest przede wszystkim skutek działania diabelskiego, bo diabeł kusi, bo diabeł jest wiecznym kłamcą i zabójcą, jak mówi Pismo Święte. Zabija w nas życie wieczne i okłamuje nas, bo mówi, że bez Boga możemy być szczęśliwi, wspaniali, wielcy, nie potrzebujemy Boga. A tymczasem to szybko się okazuje, jak jest naprawdę. Życie ludzkie jest takie kruche. Nie trzeba tego dowodzić. Co dzień dowiadujemy się, że ten umarł, tamta, znienacka. Dziwimy się. Przecież to moja koleżanka, to przecież moja znajoma, krewna. Ktoś umarł w czasie snu. Ktoś inny na ulicy, na drodze, z dyskoteki jechał, wpadł na drzewo, zabił się jeszcze innych. Co chwila dowiadujemy się o takich faktach. Naprawdę życie ludzkie jest kruche. Naprawdę jest jak płomień świecy, którą łatwo zgasić. A niektórzy myślą, że żyć będą wiecznie. Że wiecznie pławić się będą w rozpuście, w różnych przyjemnościach, w różnych rozrywkach. A nie wiadomo, kiedy Pan Bóg zawoła: chodź, stań na sądzie. I staną, jak karni żołnierze, każdy z nas, bez względu na to, czy był prezydentem, ministrem, czy był palikotem, czy był aktorem znanym powszechnie, sławnym pisarzem, wymądrzającym się politykiem, nieważne. Na rozkaz Boży stanie przed Bożym sądem i musi odpowiedzieć za swoje życie, za każde swoje słowo, za każdy swój czyn, za to także, ile ludzi zwiódł do złego, doprowadził do nieszczęścia, nad iloma się mścił, ile małżeństw rozbił, ile dzieci porzucił. Z czym stanął przed Bożym sądem? W oparach alkoholu, w którym nurzali się przez całe życie, z echem ohydnych bluźnierstw, którymi miotali dookoła, często na swoich najbliższych, na żonę, na dzieci, nie hamując się bynajmniej, z tym stanął przed Bożym sądem. Tak, z tym, jeśli się nie nawrócą. A sąd będzie taki, jakie było życie. Święta Faustyna miała objawienie, w trakcie którego Chrystus do niej mówi: teraz przychodzę jako książę pokoju, miłosierdzia, ale przyjdę później jako sędzia sprawiedliwy. I nie wolno o tym zapominać. I dlatego tak bardzo ważna jest nasza wiara. Wiara, która łączy się z rozumem. Jak mówił Jan Paweł II, fides et ratio. Wiara i rozum to są jak dwa skrzydła, które unoszą się do Boga. Unoszą naszą duszę, nasze całe jestestwo. Kiedyś, przed wielu laty, miałem taką okazję, że mogłem poznać osobiście laureata Nagrody Nobla, wybitnego niemieckiego uczonego, jednego z najwybitniejszych fizyków XX wieku, który się nazywał Werner Heisenberg, który otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie tak zwanej zasady nieoznaczoności, bardzo ważnej zasady, która pozwala zrozumieć atomistykę. Byłem wtedy stypendystą Fundacji imienia Humboldta i przebywałem w Monachium, gdzie przygotowywałem na uniwersytecie swoją rozprawę habilitacyjną. To było w latach 70. I wówczas zorganizowano spotkanie nas, stypendystów pochodzących z różnych krajów, z różnych specjalności naukowych. Zorganizowano nasze spotkanie z Heisenbergiem. I on mówił o sobie, o swoim życiu, o tym, jak rozwijał się naukowo, jak dochodził do tych odkryć naukowych. A potem powiedział: jeśli ktoś z was chce mnie o coś zapytać, to proszę bardzo, jestem gotów. I ktoś z nas, jeden ze stypendystów, zapytał go: panie profesorze, pan jest najwybitniejszym fizykiem naszych czasów. Czy pan wierzy w Boga? I wówczas Heisenberg odpowiedział słowami, które do dziś dnia pamiętam. Słowami, które brzmiały: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Co po polsku znaczy: pierwszy łyk z kielicha nauki może cię uczynić ateistą, ale pamiętaj, na dnie tego kielicha nauki czeka na ciebie Bóg. To powiedział najwybitniejszy fizyk XX wieku. Jak marni są ci, którzy próbują w nas wmówić, że Boga nie ma, że Kościół głosi nieprawdę, że to wszystko jest nic nie warte. Żałośni ludzie. Należy im tylko współczuć. Nie krytykować, nie nienawidzić. Nikogo nie wolno nienawidzić. Współczuć i modlić się za nich. Bo niewiara bierze się z różnych źródeł. Czasami ludzie nie wierzą dlatego, że zostali wychowani w takiej rodzinie, gdzie nie było Boga. Gdzie nie wierzono w Boga, gdzie nie praktykowano, albo gdzie wszystko było ważne, tylko nie modlitwa, nie Pan Bóg. Trudno się dziwić takim ludziom, że im bardzo trudno zbliżyć się do Boga. Czasem niewiara bierze się stąd, że ktoś prowadzi złe, zbrodnicze życie. Jeśli jest zbrodniarzem, złodziejem, łotrem, jeśli dokonał wielu zbrodni i wielu złych czynów, kto wmawia w siebie, że Boga nie ma. Bo ma świadomość, że jeżeli Bóg jest, to będzie i sąd. I będzie wyrok na tym sądzie. I dlatego tacy ludzie, może spotkaliście takich, będą w was wmawiać przy każdej okazji, że Kościół kłamie, że księża są tacy, owacy, a biskupi jeszcze gorsi. Będą próbowali obalić waszą wiarę, wasze zaufanie do Kościoła, by znaleźć u was poparcie dla swojej niewiary. Na pewno się spotykali takich ludzi przy różnych okazjach, dla których jedynym tematem jest Kościół, są księża. Bez przerwy najróżniejsze bluźnierstwa, ochydztwa, baśnie, różnego rodzaju plotki powtarzają, bo się chcą utwierdzić w swojej niewierze. Czasem niewiara bierze się stąd, że ktoś nic tak naprawdę o wierze nie wie. Że jest analfabetą religijnym. Że zapomniał wszystko, chociaż może chodził na katechezę i do pierwszej komunii, uczył się katechizmu, to już dawno to zapomniał. I wydaje mu się, że Kościół każe mu wierzyć w różne głupstwa. Wydaje mu się, że to wszystko jest bez sensu, że jest niepostępowe. Zapomina o tym, że postęp nie polega na czymś nowym. Postęp polega na czymś lepszym. Lepszym moralnie przede wszystkim. Ale dużo jest takich ludzi niedouczonych. Są jak ślepcy. Jak ktoś, kto ma jedno oko zdrowe, a drugie ślepe. Czy też półślepe. W takiej sytuacji chciałby świat widzieć albo tak, albo tak. I zamyka to swoje półślepe oko wiary niepogłębionej. Zostawia oko rozumu i krzyczy: odkryłem, że Boga nie ma. Nic nie odkryłeś. Odkryłeś tylko to, że nic o Bogu nie wiesz. Czasem ludzie tracą wiarę z powodu nas. Z powodu nas, kapłanów, nas, chrześcijan, z powodu naszego złego postępowania. Z tego powodu, że nie postępujemy tak jak chrześcijanie. Oni są z daleka. Oni obserwują, oni wiedzą, że ty jesteś chrześcijanką, że ty jesteś chrześcijaninem. I według ciebie, bo oni do kościoła nie chodzą, oni Pisma Świętego nie czytają. Oni gardzą tym. Oni nie czytają książek religijnych. Oni plują na to. Ale patrzą na ciebie. Jak ta katoliczka postępuje? Jak ten katolik postępuje? Czy postępuje według przykazań? Czy też tak samo jak ateiści? Tak samo jest pazerny na pieniądze, tak samo się mści, nie odzywa całymi latami, nawet do najbliższych, bo poszło jakieś głupstwo. Jest gotów do walki o byle co. I myślę sobie, jeśli widzę takich katolików, ta wiara jest tyle sama warta, co ich życie, i odchodzą od Boga. Musimy pamiętać, że każdy z nas, każdy ochrzczony, każdy katolik jest czasami jedyną Biblią, którą czytają niewierzący. Oni innych Biblii nie czytają, tylko patrzą na nasze życie i według naszego życia oceniają naszą religię. I to jest wielka odpowiedzialność. Bo straszną rzeczą jest zgorszyć. Pan Jezus mówi, lepiej by było sobie uwiązać kamień młyński do szyi i rzucić się w odmęty morskie, niż zgrzeszyć, niż zgorszyć jednego z tych maleńkich, z tych niewinnych, a także innych ludzi, którzy czekają, obserwują, chcieliby się zbliżyć do Boga, ale potrzebują świadectwa. W naszych czasach mniej potrzebni są nauczyciele wiary. W naszych czasach potrzebni są przede wszystkim świadkowie wiary, którzy życiem swoim będą świadczyć o Chrystusie, o miłości ewangelicznej, która jest najważniejsza. I nie bójmy się tego świata pełnego zła, świata, który prowadzony jest przez szatana. Nie bójmy się, jeśli będziemy głęboko wierzyli, jeżeli będziemy się modlili, jeśli będziemy się spowiadali, jeśli będziemy wychowywali po katolicku jak najlepiej swoje dzieci. Nie bójmy się, bo Chrystus zwycięży wszystko. Jam zwyciężył świat. Jam zwyciężył zły świat i śmierć, mówi Chrystus. Bramy piekielno Kościoła nie zwyciężą. Musimy ufać Chrystusowi. Bądźmy chrześcijanami jak najlepszymi, a resztę zostawmy samemu Bogu. Nasza miłość do bliźnich nie polega na uczuciu, na tym, żeby kochać wszystkich tak, jak się kocha matkę, ojca, żonę, męża czy dziecko. Tu chodzi o nastawienie woli. Tu chodzi o stosunek do bliźnich, o to, że chociażbyśmy kogoś nie lubili, bo jest trudno go polubić, bo jest jak łoset, jak pokrzywa, to w razie potrzeby mu pomożemy. To nie będziemy się mścili, chociażby nam wyrządził krzywdę. To nie będziemy go obmawiać. Podamy mu rękę, kiedy będzie potrzebował pomocy. Taka powinna być nasza chrześcijańska miłość. Ona jest najważniejsza. Kiedyś apostołowie pytali Pana Jezusa, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. I Pan Jezus im odpowiedział obrazowo, bo mówił do ludzi wschodu, gdzie trzeba obrazowo przez przykłady mówić. Powiedział, że kiedy wtedy na tym ostatnim sądzie ludzkość zostanie zgromadzona i przez Chrystusa sędziego podzielona na prawicę i lewicę. I do tych po prawej stronie Chrystus sędzia powie: byłem głodny, daliście mi jeść. Spragniony, daliście mi pić. Byłem biedny, potrzebowałem pomocy. Udzieliliście mi tej pomocy. Dlatego pójdźcie do Królestwa mojego. A do tych po lewicy powie: idźcie precz w ogień wieczny, bo byłem głodny, nie daliście mi jeść. Spragniony, nie daliście mi pić. Byłem w potrzebie, wyciągałem do was rękę. Nie udzieliliście mi ani kawałka chleba, ani dobrego słowa. Dlatego idźcie precz w ogień wieczny. Nie mówi Pan Jezus: zwróćcie uwagę na to, za to, że byłeś bandytą, oszczercą, że byłeś złodziejem, łotrem, cudzołożnikiem, za to idź precz w ogień wieczny. Bo to jest oczywiste i nie ma co tu mówić. Jeśli człowiek się nie nawróci, to taki los go spotka. Pan Jezus mówi co innego tutaj. Mówi o miłości, o obowiązku miłości czynnej. Mogłeś coś dobrego zrobić i powinieneś, a nie, i nie zrobiłeś, dlatego odejdziesz ode mnie. To jest bardzo ważne, bo się czasami nad tym nie zastanawiamy. Czasem mówimy: nikogo nie spaliłem, nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem, jest wszystko w porządku. A bywa, że taki człowiek, który nic takiego złego nie zrobił, jest jak faryzeusz. Serce ma puste, serce ma zimne i nie jest w stanie pomóc bliźniemu swemu. I to jest całe rozwiązanie. Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, mówi o tym, że chrześcijaństwo zdobyło świat dzięki temu, że pokazało, co to znaczy miłość bliźniego. Co to znaczy ofiara. Chrześcijanie szli na śmierć, I idą na śmierć. Rocznie około 200 tysięcy chrześcijan ginie za wiarę w krajach muzułmańskich, w Chinach, w Wietnamie i Bóg wie gdzie jeszcze. Chrześcijanie są wyśmiewani, wyszydzani. Odrzuca się ich od różnych stanowisk. Tak jest i w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś się przyzna, że jest katolikiem, to nie ma szans na zdobycie jakiegoś ważnego urzędu. Nadal jest to prześladowanie. Ale Chrystus mówi, ja zwyciężyłem świat. Ufajcie mi. Wy też razem ze mną ten świat. Świat zła. Świat okrutny. Świat bezbożny zwyciężycie. I nie traćcie nadziei. Bądźcie prawdziwymi chrześcijanami. A wszystko stanie się według waszych pragnień, tych najlepszych, tych najbardziej szlachetnych. Amen.